Teraz. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Adrianna Michno, jestem studentką dr Małgorzaty Kozubek, która poprosiła mnie dzisiaj o zastępstwo w związku z tym, że sama jest właśnie na wyjeździe związanym ze stypendium naukowym. W związku z tym mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu profesora Pawła Sitkiewicza z Uniwersytetu Gdańskiego, który jest zarazem też autorem książki Małe, Wielkie Kino. Jak się mogą Państwo domyślać, jest wybitnym specjalistą w zakresie kina animowanego. I dzisiaj właśnie opowie nam o początkach właśnie animacji, o początkach kina rysunkowego. Zapraszam Państwa gorąco na wykład pana profesora Sitkiewicza.
Raz. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. No właśnie. Ja będę mówił o w zasadzie o 50 latach tej historii kina animowanego. Potem będzie zestaw filmów, takich dość późnych filmów, nie jakichś bardzo wczesnych, bo Państwo jesteście teraz na etapie jakiegoś bardzo, bardzo wczesnego kina. To będą głównie filmy z lat 40. i 50. jako ukoronowanie pewnej epoki, która rozpoczyna się bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w jaskiniach Lascaux i Altamiry, jak chcą niektórzy, albo troszeczkę później, czyli pod koniec XIX wieku. I ta epoka w zasadzie kończy się w latach 50. Jakby zamyka się pewien okres w historii kina animowanego, zwłaszcza kina rysunkowego, bo o nim będę głównie dzisiaj mówił. I tutaj uściślając, przede wszystkim o kinie amerykańskim. Tam bodaj pojawi się jeden tylko wyjątek, jedno francuskie nazwisko. Ale oczywiście w tym okresie animacja rysunkowa jest zdominowana przez Amerykanów, a to spotkanie z animacją będzie w trakcie całego tego wydarzenia podzielone na trzy odsłony. W następnej odsłonie będę mówił o tym, co ciekawego działo się w animacji europejskiej. No właśnie. Niektórzy historycy kina uważają, że początków animacji rysunkowej należy szukać u źródeł ludzkiej kultury tak naprawdę, czyli w jaskiniach, w których widzimy wymalowane różne zwierzęta. Niektóre z nich mają więcej niż cztery nogi czy kopyta i to jest odbierane jako pewnego rodzaju sztuczka optyczna. Oczywiście możemy tylko próbować zrekonstruować sobie intencje tych prehistorycznych artystów, ale wydaje nam się, że oni myśleli w ten sposób, że to, co zaobserwowali w naturze, chcieli przenieść z pomocą sztuki na ściany swoich jaskiń i mieli takie poczucie, że jeżeli rysunek się nie rusza, jeżeli nie jest dynamiczny, no to czegoś brakuje. Znaczy, że ta reprezentacja nie jest pełna i jedynymi dostępnymi wówczas metodami próbowali ten rysunek zdynamizować. Oczywiście to jest duże uproszczenie, no nie możemy powiedzieć tak wprost i z pełną powagą, że ci prehistoryczni artyści wymyślili kino animowane, bo to się jednak nie rusza, jak widzimy, ale czasami zwraca się uwagę na to, że już w tych jaskiniach można mówić o takim myśleniu kinematograficznym, o pewnej tęsknocie. Tak? Jakby każdy wynalazek musi mieć najpierw potrzebę, musi mieć jakąś ideę, musi mieć wizjonerów, którzy natchną tych, którzy odpowiednią technologię wcielą w życie. I można powiedzieć, że ta tęsknota towarzyszy przyszłym pokoleniom artystów. Słynny rysunek Leonarda da Vinci, gdzie koń również ma za dużo kopyt. Oczywiście też nie do końca wiemy, co myślał Leonardo da Vinci. Może po prostu szukał najodpowiedniejszej pozy w tym szkicu. Ale podejrzewamy, że miał takie poczucie, że koń, który nie rusza kopytami, jest zbyt posągowy. Właśnie brakuje tu tego pierwiastka ruchu, więc z pomocą właśnie tych jakby poszczególnych faz ruchu, czyli można powiedzieć, że Leonardo zrobił to samo, co robił później autor filmów rysunkowych, próbuje rozłożyć ten ruch na poszczególne fazy. Właściwie cała prehistoria kina, która trwa w najlepszym razie kilkanaście tysięcy lat, w najgorszym kilkaset lat, jest jednocześnie prehistorią kina rysunkowego. Właściwie na wszystkich etapach tej prehistorii kina znajdziemy tę fascynację wyświetlonym, zdynamizowanym, poruszonym rysunkiem. To słynna Recina ukazująca latarnię magiczną Athanasiusa Kirschera z XVII wieku, gdzie właśnie ciąg slajdów układa się w opowieść, w tym wypadku o jakichś duszach cierpiących straszne katusze po śmierci, bo Kircher uważał, że właśnie latarnię magiczną można wykorzystywać właśnie nie tylko do, a może właśnie nie wykorzystywać do celów rozrywkowych, ale również, czy przede wszystkim do celów takich edukacyjnych, czy ewangelizacyjnych. Tak wygląda taka latarnia magiczna, która jest takim prototypem projektora filmowego i przez długie stulecia jedynie rysowane obrazki można było z jej pomocą wyświetlać. Jak to bywa w ogóle w historii wszelkich wynalazków, zaczyna się od nauki, bo te urządzenia były wymyślone w laboratoriach naukowców do badania zjawisk z dziedziny optyki, fizyki, no ale potem one sobie wypływają w świat i z pomocą właśnie tychże wynalazków zaczęto organizować różnego rodzaju pokazy, seanse dla zgromadzonej widowni, bawiąc oko właśnie ożywionymi obrazami. Oczywiście one były ożywione w sposób minimalny. Dopiero właśnie w późniejszych stuleciach uda się ten ruch rozłożyć na poszczególne fazy i stworzyć taką właśnie pełną reprezentację rysunku w ruchu. Wzbogacano te seanse o różne elementy, które przypominają nam współczesne kino. To jest te słynne fantasmagorie Robertsona z przełomu XVIII i XIX wieku, które w zasadzie wyglądają, przypominają kino, bo mamy ruchome obrazy wyświetlane z latarni magicznych, taką atmosferę tajemnicy, fabuły, które my byśmy dzisiaj powiedzieli, zgodne są z konwencjami horroru czy też kina grozy. No i widownię, która bardzo emocjonalnie, jak widzimy, reaguje na fikcję. Oczywiście w tych seansach brakowało jednego elementu, właśnie tego ruchu rozłożonego na poszczególne fazy. I tutaj, aby przybliżyć się o kolejny krok w stronę kina animowanego, cały czas jesteśmy w tej epoce prehistorii kina, to trzeba wspomnieć o zabawkach optycznych, które tak naprawdę były filmem rysunkowym, ale w wersji kieszonkowej. Najsłynniejsza zabawka chyba optyczna XIX wieku, Fenaki Stiskop, zresztą wymyślony przez Józefa Plateau, więc znowuż naukowiec z pomocą pewnego urządzenia bada zjawiska optyczne, a następnie to urządzenie trafia na rynek jako rozrywka, jako zabawka ku uciesze każdego, kto może sobie ją kupić. Tutaj mamy już ten ruch rozłożony na poszczególne fazy. Czasami układa się to już w jakąś mikronarrację, jakąś komiczną scenkę. I na końcu tego procesu trzeba było te wszystkie wynalazki połączyć. Trzeba było połączyć projekcję, seans dla zgromadzonej widowni, czyli widowisko z obrazami w ruchu, rysunkami w ruchu. To jest tak zwany praksinoskop, czyli urządzenie, które jest takim właściwie ostatnim krokiem w stronę prawdziwego kina animowanego. Wystarczyło potem tego praksinoskopu podłączyć latarnię magiczną, by organizować pierwsze takie seanse, projekcje ożywionych rysunków, które początkowo mają bardzo niewielki metraż. To jest kilkanaście klatek zapętlonych, wirujących na tym bębnie, ale człowiek, który skonstruował praksinoskop, Émile Reynaud, długo rozwijał ten swój wynalazek, aż ostatecznie skonstruował coś, co nazwał teatrem optycznym. Urządzenie, które łączy właśnie taką, jest właściwie taką bardzo rozbudowaną zabawką optyczną, połączoną z perforowaną taśmą, na której są namalowane, narysowane ręcznie poszczególne fazy ruchu i od 1892 roku organizował w Paryżu takie seanse, w trakcie których wyświetlał swoje ręcznie rysowane filmy rysunkowe. Aż chciałoby się powiedzieć, że to był pierwszy animator, że to był pierwszy twórca filmów rysunkowych, a proszę zwrócić uwagę, że on debiutował przed oficjalnym debiutem kinematografu. To jest jeszcze ta epoka no, kończąca tak zwaną prehistorię kina. No ale współcześni historycy raczej skłonni są interpretować to tak, że Emi Reynaud z tym swoim teatrem optycznym tak naprawdę zamyka dawną epokę. Zamyka epokę prehistorii kina. Ten jego wynalazek jest raczej odbierany jako bardzo zaawansowana latarnia magiczna albo jako bardzo zaawansowana zabawka optyczna. Animacja rysunkowa będzie musiała, że tak powiem, narodzić się po raz drugi już w tej epoce kinematograficznej, po tym symbolicznym oczywiście debiucie kinematografu braci Lumière. Chociaż jeżeli się ogląda rekonstrukcję właśnie teatru optycznego, no to w zasadzie spełnia on wszystkie warunki, jakie stawiamy filmom animowanym. Mamy projekcję, mamy spektakl, mamy ruch rozłożony na poszczególne fazy. Ale właśnie, ale potem następuje jakiś taki długi okres, w którym świat filmowy zapomina o animacji rysunkowej, nie interesuje się tą tradycją i film rysunkowy pojawia się jako pewna propozycja dla kinomanów dopiero w pierwszej dekadzie XX wieku. I największy paradoks z tym takimi właściwymi narodzinami filmu animowanego czy filmu rysunkowego w tym wypadku, już w tej epoce kinematograficznej po debiucie braci Lumière, polega na tym, że film rysunkowy wywodzi się tak naprawdę z tradycji scenicznej, teatralnej. Chociaż z naszego punktu widzenia wydaje nam się, że no, przepaść dzieli teatr i film rysunkowy. Wydawać by się mogło, że to są dwa bieguny, że te zjawiska nie mają ze sobą nic wspólnego. Okazuje się, że jednak mają. Jak narodził się film rysunkowy już w epoce kinematograficznej? A mianowicie wziął się z tradycji tak zwanych lightning sketches, czyli można to tłumaczyć jako błyskawiczne szkice, takie szkice zrobione w sposób błyskawiczny. Taka tradycja bardzo, taka sceniczna tradycja, bardzo popularna już pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, głównie w tradycji anglosaskiej, ale również we Francji. Na czym ona polegała? No to były takie występy w zasadzie kabaretowe z udziałem rysowników, satyryków, karykaturzystów, którzy przed zgromadzoną publicznością na dużych arkuszach papieru albo na tablicy kredą rysowali karykatury, jakieś zabawne rysuneczki, byśmy dzisiaj powiedzieli komiksy, oraz opatrywali te rysunki takim występem kabaretowym, konferansjerką, żartami, nawiązywali kontakt z publicznością. Bardzo często te karykatury miały charakter polityczny, a więc dotyczyły bieżących wydarzeń, widzowie reagowali na to. I było oczywiście bardzo zabawnie zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach Zjednoczonych, tego rodzaju seanse były, zwłaszcza na początku XX wieku, bardzo, bardzo popularne i gromadziły ogromną widownię. I bardzo szybko zaczęto rejestrować występy tych najsłynniejszych komików, takich jak Winsor McCay, którego widzieliśmy na poprzednim slajdzie oraz na tym. Ale właśnie czegoś brakowało, gdy robiło się takie rejestracje filmowe tychże występów. No bo właśnie znikał cały humor. Te seanse miały sens właśnie, gdy był ten współudział z publicznością, gdy publiczność mogła reagować na rysowane żarty. Kino było wówczas nieme, więc nie można było wprowadzić tego elementu konferansjerki czy zaczepiania widowni z pomocą żartów, różnych komicznych występów. Więc zaczęto rozważać, w jaki sposób można by uatrakcyjnić w wersji filmowej tę sceniczną konwencję Lightning Sketches. I tutaj na arenę wchodzi James Stewart Blackton, który uchodzi za pioniera animacji rysunkowej w Ameryce, który w swoich filmach właśnie odwołujących się do tej konwencji, to jest film pod tytułem Czarodziejski rysunek, wprowadził triki, a więc pewnego rodzaju sztuczki, które były bardzo widowiskowe, ale jednocześnie zabawne dla publiczności, jakby zastępowały coś, no, czego nie można było przenieść wówczas na taśmę filmową, czyli żartów słownych. Tu widzimy dwa kadry z tego filmu. Tu jeszcze nie ma animacji, ale już jest jakby coś, z czego narodzi się animacja, czyli trik filmowy polegający na zatrzymaniu pracy kamery. A więc ten kapelusz, który tutaj trzyma na rysunku James Stewart Blackton, to za chwilę zostanie wyciągnięty z kadru, jako prawdziwy kapelusz. Pewne elementy rysunku same się dorysowują. Artysta rysuje na tej planszy wino, a następnie wyjmuje butelkę z tej kartki papieru. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z tymi najprostszymi trikami. Zatrzymanie pracy kamery, tak, zmiana kompozycji kadru, kontynuacja zdjęć, która pozwala uzyskać ten taki magiczny efekt. W zasadzie każdy twórca filmowy tamtych czasów odkrywał tę technikę na swój własny użytek. Z reguły przez przypadek. Najbardziej lubię tę opowieść, którą przedstawił Georges Méliès, ten francuski mag ekranu, którego Państwo na pewno znacie, który rzekomo, bo nie możemy zweryfikować tej opowieści, realizował zdjęcia filmowe przed operą paryską. Zacięła mu się taśma w aparacie filmowym. Musiał ją poprawić i w tym momencie zmieniła mu się kompozycja kadru. Gdy wznowił zdjęcia, wywołał je, okazało się, że kobieta zamieniła się w mężczyznę, a tramwaj konny w karawan. Tak? Poprzez zatrzymanie pracy kamery nastąpił jakiś taki magiczny efekt. Wydaje mi się, że ta historia jest całkowicie zmyślona, ale dobrze oddaje istotę filmowego triku. James Stewart Blackton też stosował te triki, ale właśnie modyfikując rysunki. No teraz trzeba było tylko pójść o jeden krok dalej, a więc wpaść na ten pomysł, że można modyfikować klatka po klatce rysunki, aby one w jakiś czarodziejski, magiczny sposób nam ożyły. I właściwie swój pierwszy taki film rysunkowy, w pełni rysunkowy, James Stewart Blackton nakręcił w 1906 roku. I tytuł jest Zabawne grymasy śmiesznych twarzy. Rysunki same się rysują, rysunki ożywają na naszych oczach. Tu nie ma jeszcze fabuły i w zasadzie powinienem wprowadzić ten taki filmoznawczy termin, kino atrakcji. Nie wiem, czy ten termin pojawił się na wcześniejszych zajęciach. Nawet jeżeli tak, to krótko go przypomnę. To wczesne kino nie potrzebowało fabuły. Często stosowało fabułę jako pretekst. Widzowie bardziej chodzili oglądać filmy niż czytać narrację. Narracja była szczątkowa. Głównie liczyły się atrakcje, a więc wszelkiego rodzaju fajerwerki wizualne, triki, efekty specjalne. I animacja w tym początkowym okresie, w początkach XX wieku, właśnie była taką atrakcją, takim efektem specjalnym. Nikt nie postrzegał animacji jako odrębnego gatunku czy odrębnego rodzaju filmowego, jako odrębnej tradycji. To były po prostu wizualne fajerwerki, niesamowite, magiczne. Nikt oczywiście nie rozumiał, jak taki efekt się uzyskuje. Ty bym prosił o fragment tego pierwszego klipu. Zobaczymy sobie może fragment filmu Zabawne grymasy śmiesznych twarzy Jamesa Stewarta Blacktona. Myślę, że wystarczy. Dziękuję. Wróćmy do prezentacji. Film nie ma fabuły. Widzimy tylko różnego rodzaju sztuczki z ożywionym rysunkiem. Właśnie James Stewart Blackton nie do końca był animatorem. Korzystał z animacji jako z pewnej takiej techniki, która pozwala uzyskać te różne magiczne efekty. I pierwszym takim twórcą filmów animowanych, który bardziej świadomie posługiwał się animacją, był Francuz Emil Cole, który pracował również w Stanach Zjednoczonych. Debiutował w 1908 roku. Czyli jego kino to też jest właściwie rasowe kino atrakcji, bo on animował wszystko, co mu tylko wpadło w ręce. A to jakieś owady, a to jakieś skrawki papieru, jakieś obiekty trójwymiarowe, okulary, zabawki. Ale również ma na swoim koncie bardzo ciekawe filmy rysunkowe, w których jest już fabuła, w których jest już bohater. Oczywiście ta fabuła dalej jest szczątkowa. Poetyka dalej jakaś taka surrealistyczna. Tutaj dalej chodzi głównie o zabawę formą, jakąś transformację kształtów, autotematyzm, czyli ta ręka, która ingeruje w ten świat przedstawiony, ale widzimy tu już jakby większą świadomość formy, większe doświadczenie. I krótko właśnie po tych filmach Blacktona, Cola następuje taki gwałtowny rozwój animacji rysunkowej. Oni tak naprawdę popularyzują tę odmianę kina. To właśnie fantosz, pierwszy bohater kina rysunkowego. Konwencja dalej wygląda, jakby to były rysunki kredą na tablicy, chociaż one były rysowane już klasycznie piórem na papierze, ale Cole podszywa się pod tą modną konwencję lightning sketches, z którą kojarzy się w początkach XX wieku film rysunkowy. Ich filmy pokazywane na całym świecie sprawiają, że widownia, dystrybutorzy, producenci zaczynają interesować się animacją. Następuje właśnie gwałtowny rozwój animacji rysunkowej, który doprowadzi do instytucjonalizacji, popularyzacji tej odmiany kina. Chciałem zwrócić uwagę na kilka takich przełomowych punktów w tym procesie. Oczywiście nie ma tutaj czasu, żeby skupić się na całej historii, ale warto tutaj na kilka rzeczy zwrócić uwagę i też wymienić kilka nazwisk twórców bardzo ważnych dla tego wczesnego okresu historii kina animowanego. Winsor McCay, tu kadr z jego filmu, kolejny amerykański twórca, debiutujący w 1911 roku. Rozbudował rysunek, wzbogacił animację rysunkową, jakieś elementy realizmu, rozwinął warsztat, opracował metodę wielokrotnego wykorzystywania poszczególnych kadrów, aby trochę przyspieszyć sam proces realizacji filmów animowanych. Jego filmy animowane, rysunkowe są już często w pełni fabularne. Czyli on zrozumiał, że animacja może się usamodzielnić. Chociażby w tym słynnym filmie Dinozaur Gertie z 1914 roku, który jest taką bardzo świadomą próbą usamodzielnienia animacji. Seanse polegały na tym, że obok ekranu stał Winsor McCay i tresował tego animowanego dinozaura, jakby synchronizował swój występ aktorski, więc znów animacja rysunkowa ma związek ze tradycją sceniczną. A na końcu wchodził za ekran, wychodził jako postać rysunkowa, kłaniał się widowni. Winsor McCay miał świadomość, że ta technika nie może być tylko efektem specjalnym. Szkoda, żeby się zmarnowała do jakichś trików, sztuczek, że właśnie ona powinna zrodzić nowy rodzaj sztuki. On marzył o tym, że animacja stanie się czymś tak rozwiniętym, tak wartościowym pod względem artystycznym jak malarstwo. Ale w zasadzie poniósł klęskę, bo animacja w Ameryce zaczęła rozwijać się w zupełnie innym kierunku. A tu kadr z filmu Zatonięcie Luzitanii z 1918 roku, gdzie właśnie Winsor McCay wprowadza taki wysoki już poziom realizmu w animacji. To jest ucieczka od tej takiej umowności lightning sketches. No właśnie, animacja zaczęła się rozwijać w zupełnie inną stronę. John Randolph Bray, kolejna jakby ważna postać w amerykańskiej animacji, Nauczył się techniki animacji od Winsora McKaya, ale zrobił coś, czego Winsor McKay bardzo nie chciał robić. Najpierw, można powiedzieć, wykradł tajniki warsztatu od mistrza, a następnie je opatentował. McKay chciał, żeby animacją zarazili się artyści, żeby tworzyli dzieła sztuki, żeby animacja stała się takim medium właśnie konkurującym z grafiką czy malarstwem. Dlatego nie zrobił tego, co właśnie robili Amerykanie w tamtym okresie, jeżeli odkrywali jakieś nowe, innowacyjne techniki filmowe, no to kładli na nich rękę z pomocą patentów. A Bray, można powiedzieć, wykradł mu te pomysły i zrobił z nich taki użytek stricte komercyjny. I w zasadzie tą ścieżką animacja amerykańska będzie się rozwijać przez następne dekady. John Randolph Bray, Earl Hard, Raoul Barré, tych trzech dżentelmenów, można powiedzieć, wprowadziło animację na tę ścieżkę, po którą animacja będzie kroczyć przez kolejne dziesięciolecia. Podejrzewam, że to są nazwiska zupełnie nieznane, nawet historykom kina, bo to nie byli artyści, to byli biznesmeni. To byli ludzie, którzy chcieli uprzemysłowić film animowany, co im się zresztą udało. Oni chcieli usprawnić technikę. Technika, którą posługiwał się i Emil Cole, i Winsor McKay, była strasznie czasochłonna. Wymagała ogromnego talentu, wyczucia ruchu. McKay każdy kadr, łącznie z pejzażem, przerysowywał klatka po klatce. John Randolph Bray, Earl Hard, Raoul Barré chcieli zarobić na animacji, więc oni w zasadzie stworzyli taki przemysłowy system produkcji filmów rysunkowych, jakby zrobili coś, co działa w animacji rysunkowej po dziś dzień. Czyli chodziło o to, żeby oddzielić to, co jest ruchome, od tego, co jest nieruchome. Żeby nie trzeba było przerysowywać z kadru na kadr, z klatki na klatkę, całej kompozycji tego kadru. I oni pracowali wiele różnych patentów, oni stworzyli Hard z Brayem taki trust, podjęli współpracę i opracowali wiele patentów, aby właśnie usprawnić ten proces produkcji filmów rysunkowych i w zasadzie nadać im jakieś nowe funkcje. Chodziło o to, żeby te elementy kadru, które są statyczne, były traktowane osobno, a te, które są ruchome, były animowane osobno. Oni w zasadzie wprowadzili tę technikę, która przetrwała przez następne dziesięciolecia, aż w zasadzie do przełomu cyfrowego, czyli użycie celuloidów, przezroczystych arkuszy papieru, które nakłada się na tło, tło, które może pozostać statyczne. Poszli jeszcze dalej. Jeżeli postać rusza nogami, to nie ma powodu przerysowywać z kadru na kadr całej postaci. Więc rozbija się postać na przykład na dwie części i animuje się tylko nogi, co usprawnia, tak, produkcję. Poza tym te arkusze można wykorzystywać wielokrotnie. Można właściwie w każdym odcinku serii wykorzystać całe sekwencje ruchu czy gotowe jakieś elementy scenografii. No i właśnie, oni wykorzystali w taką masową skalę coś, co też do dzisiaj jest kojarzone z animacją rysunkową. Serię. Jakby zrozumieli, że ta technologia, ten proces nie sprawdzi się, jeżeli się nakręci jeden samodzielny film. Tak jak robił to Winsor McKay. Tylko jemu się marzyła sztuka. A oni chcieli po prostu na tym zarobić, wprowadzić te filmy do kin. A więc to usprawnienie produkcji wymagało tworzenia serii, więc wymyślenia bohaterów i tworzenia serii filmów. Podejrzewam, że bohaterowie, których wykreowali John Randolph Bray i Earl Hard, są Państwu dzisiaj zupełnie nieznane. Na przykład Bobby Bumps. Ktoś coś? Albo Colonel Cheza Liar. No właśnie, bo po raz kolejny, to za moment, oni nie byli artystami. Oni chcieli zarabiać pieniądze. Więc ich pomysły nie miały wielkiej wartości artystycznej. To nie były jakieś postacie epokowe. Bardziej chodziło o typowo amerykańskie praktyki polegające na usprawnieniu pewnego mechanizmu. To za moment. Więc jako twórcy fabuł czy kreatorzy pewnych animowanych światów pozostają nieznani, ale to, czego dokonali, jakby sprawdza się po dziś dzień, czyli właśnie to wyodrębnienie tych planów ruchomych, nieruchomych, też wyodrębnienie różnych zawodów, podział obowiązków jakby w tym porządku produkcyjnym. Nie mogło być tak, że jeden twórca rysuje wszystko. Nie, jeden odpowiada za historię. Tu widzimy studio Pata Sullivana z początku lat 20. Trzeba było po prostu, tak jak w fordowskiej fabryce, podzielić tę pracę. Jeden gentleman zajmuje się scenariuszem, drugi gagami, trzeci rysuje tło, czwarty rysuje główne fazy ruchu, kolejny jest tak zwanym fazistą i wykonuje te fazy pośrednie. Ktoś inny reżyseruje, a ktoś jeszcze inny jest producentem i dba o to, żeby wszystko się zgadzało finansowo i podpisuje kontrakty z dystrybutorami. Trzeba było wprowadzić taki typowo amerykański, fordowski porządek, a więc te usprawnienia dotyczyły nie tylko jakby samego procesu produkcji, ale też dystrybucji czy zarabiania na filmach animowanych. I ta działalność Breya i Harda to jest w zasadzie początek drugiej dekady XX wieku, lata 1913-1915. Wtedy zachodzą te wszystkie rewolucyjne procesy. Tu aż prosi się, żeby przywołać pewną taką teorię medioznawczą, że każde medium rodzi się dwa razy. To zaproponowali André Goudreau i Philippe Marion swego czasu i ta teoria bardzo tutaj pasuje do animacji. Każde medium rodzi się dwa razy. Najpierw rodzi się jako wariacja na temat wcześniejszego medium, tak? Czyli jest jakby przedłużeniem, urozmaiceniem jakiejś formy rozrywki czy jakiejś formy przekazu znanej we wcześniejszej epoce. Jest wariacją na temat czegoś. A potem rodzi się jako drugi. Po raz drugi, jako już medium całkowicie samodzielne. Kino, film na początku to było ożywione fotografie. Tak? Fotografie, czyli medium znane już, ale z nowym pierwiastkiem, ożywione. Podobnie też było z animacją. Ta animacja Cola, McKaya czy Jamesa Stewarta Blacktona to była ożywiona karykatura, to były ożywione rysunki, cartoons, znane z prasy czy z jakichś występów właśnie scenicznych, z jakimś nowym pierwiastkiem, nowym elementem, ruchem. I to w zasadzie nie było kino animowane. To było bardziej kino atrakcji, czy raczej nawet kino efektów specjalnych, chociaż dziwnie to dzisiaj brzmi, niż kino animowane. I możemy się obruszać na Johna Randolpha Breya, Earla Harda. Ich reputacja jest taka sobie, no bo to takie, taka praktyka dość okropna, bo oni niszczyli konkurencję, okradli kogoś, kto wymyślił proces z jego pomysłów, opatentowali cały proces, żeby na nim zarabiać, oszczędzali, bardziej stawiali na wydajność niż na sztukę i moglibyśmy uznać ich za takie postacie dość mroczne w tej wczesnej historii filmu rysunkowego, ale zwraca się na to uwagę w historii kina animowanego, że oni tak naprawdę dokonali rewolucji. Oni przyczynili się do tego powtórnych narodzin animacji jako już nowego medium. Tak? Animacja zyskuje swoją własną tożsamość. Już jest odbierana przez widzów nie jako trik, magia, ale jako odrębna odmiana kina. Forma filmowa, która ma swój własny język, swoje własne konwencje narracyjne czy fabularne, swoje miejsce w programie filmowym i też jakby wywołuje określone oczekiwania. No, z reguły te oczekiwania wiązały się z tymi konwencjami komediowymi. Animacja miała śmieszyć. Następuje też jakby instytucjonalizacja filmu animowanego. Co to oznacza? No, że pojawiają się wytwórnie, pojawia się proces produkcji, pojawia się pewien łańcuch dystrybucji, pojawia się to prawo serii i film animowany jakby wchodzi w krwiobieg produkcji i dystrybucji filmowej w Ameryce i na całym świecie. I epokę tę, przed jeszcze przełomem dźwiękowym, kończą czy zamykają Pat Sullivan i Otto Messner. Oni wykreowali jako pierwsi taką prawdziwą ikonę popkultury właśnie z pomocą kina animowanego. Co się nie udało ani Brejowi, ani Hardowi. Bobby Bumps nie zdobył globalnej popularności, ale kot Felix, właśnie gwiazda studia Pata Sullivana i Otto Messmera, stała się takim właściwie prototypem rysunkowej postaci. Takim prekursorem Myszki Miki i wszystkich tych kolejnych wielkich gwiazd kina animowanego. Kot Felix zadebiutował w 1919 roku. Poza tym Messmer i Sullivan stworzyli model, który w amerykańskich warunkach też działał przez następne kilkadziesiąt lat. W zasadzie często działa po dziś dzień. A mianowicie działalność swojej wytwórni oparli na dwóch filarach. Jeden był producentem, takim Sullivan, takim prototypem Walta Disneya, czyli zaradnym biznesmenem, który twardą ręką prowadził wytwórnię, nie bał się podejmować decyzji trudnych, dbał o to, żeby się zgadzały się pieniądze, podpisywał kontrakty. I był drugi filar, Otto Messmer, artysta. Człowiek, który miał ideę, który coś potrafił rysować, tak? Który potrafił opowiadać, czy budować narrację w filmie animowanym, potrafił wymyślać postacie, rozumiał konwencje filmowe. Oba filary w amerykańskich warunkach były niezbędne. Sam artysta pięknoduch, taki jak Winsor McCay, musiał przepaść w tej brutalnej dżungli amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Sam producent, tak jak Earl Hard i John Randolph Bray, oni byli bardziej producentami, biznesmenami niż artystami, nie mogli stworzyć niczego, co by zapłodniło zbiorową wyobraźnię. Potrzebna była wytwórnia, gdzie będą właśnie połączone te dwie siły. Wydaje mi się, że właśnie w wypadku tego studia to się po raz pierwszy w pełni udało. Kot Felix to taki typ Chaplinowski, taki bohater, który wciela się w różne role z filmu na film. Ma takie problemy typowe dla widzów, którzy chodzili oglądać te filmy. Cierpi głód, ma problemy z kobietami, z jakimiś też z dziećmi niechcianymi na przykład. Boryka się z brakiem szacunku, bo jest tylko kotem. Z jakimiś przeciwnościami losu, kryzysem, z różnymi miejskimi problemami. Widzowie odnajdywali się w przygodach rysunkowej postaci, co było niemożliwe w epoce kina atrakcji. To były tylko triki, to były tylko jakieś efekty wizualne. A oprócz tego w tych filmach mamy bardzo ciekawy język wizualny. To znaczy można powiedzieć, że udała się taka kodyfikacja języka filmu rysunkowego. To jest ucieczka od realizmu w stronę pewnego przerysowania i autotematyzmu. Czy to jest taki świat, w którym bohaterowie nie udają, że są czymś innym niż są. Oni są bohaterami filmu rysunkowego. Kot Felix ma tego świadomość. To jest oczywiście źródłem wielu sytuacji komicznych. Jakby tutaj panuje logika formy, a nie logika prawdopodobieństwa. Więc to znamy też z naszych doświadczeń widzów filmów rysunkowych. Jak kot Felix spadnie z dużej wysokości, to się nie zabije, bo jest rysunkiem. On się rozpłaszczy na placek i po chwili wstanie, albo rozpadnie się na kilka małych Felixów. Może mu odpaść głowa, mogą mu się wydarzyć rzeczy, które byłyby niemożliwe w życiu codziennym. My jesteśmy z krwi i kości, a to są tylko rysunki. W tych filmach jest mnóstwo autotematyzmu, które w zasadzie stanie się takim typowym elementem animacji rysunkowej tamtej epoki. Jeżeli kot Felix na przykład chce wspiąć się po fasadzie budynku, bo tam chce ukraść jakiś posiłek i nie wie, jak to zrobić, to z jego głowy wyrasta wielki znak zapytania, który jest tak samo fizyczny jak kot Felix. Po tym znaku zapytania może się wdrapać na któreś tam piętro budynku. Więc obowiązuje logika formy. To wszystko jest świat wykreowany, świat niemożliwy, w którym panują inne reguły. I to stanie się takim charakterystycznym elementem animacji rysunkowej. Oczywiście oni nie są jedyni na rynku, Sullivan z Messmerem. jakby w już w tej epoce, czyli na przełomie lat 19 i 20 w Ameryce, jakby następuje jakby kolejny boom na animację rysunkową. W tamtym okresie też pierwsze kroki stawia Walt Disney. No i następuje przełom dźwiękowy. Tak, symbolicznie to jest przełom 1926-27 roku. To jest ten pierwszy sezon przełomu dźwiękowego. Szalenie istotny dla rozwoju animacji rysunkowej. Początkowo są obawy. Tak? Co zrobić z filmem rysunkowym? Właśnie film rysunkowy, niektórzy myśleli, nie może być dźwiękowy, nie może być gadany, jak wtedy mówiono. Nie może być all talkies, w pełni mówiony czy w pełni dźwiękowy. Pierwszym twórcą amerykańskim kina rysunkowego, który testował te konwencje kina dźwiękowego w filmie rysunkowym, był prawdopodobnie Paul Terry i jego wytwórnia. Tu widzimy kadr z jego pierwszego dźwiękowego filmu Dinner Time. Tylko że te pierwsze próby się nie udały. Znaczy, połączenie realistycznego dźwięku z takim nierealistycznym światem filmu rysunkowego tworzyło pewien dysonans. Wielu właśnie twórców kina rysunkowego zastanawiało się, którą ścieżką iść. Sullivan z Mesmerem stwierdzili, nie idziemy w stronę kina rysunkowego, ale dźwiękowego. To jest tylko moda jednego sezonu, nie ulegniemy presji, kot Felix jest postacią kina niemego i taki pozostanie. Ogromny błąd. Bo okazało się, że przełom dźwiękowy nie był problemem jednego sezonu, czy ciekawostką jednego sezonu, tylko prawdziwą rewolucją, która właściwie w ciągu 2 lat wymiotła w Ameryce całe kino nieme. Oni oczywiście w pewnym momencie poszli po rozum do głowy, ale było już trochę za późno. Konkurencja ich wyprzedziła, a zwłaszcza Walt Disney, który realizował filmy o przygodach królika Oswalda, ale nie miał praw do tej postaci. To jest akurat w amerykańskich warunkach bardzo istotne zawsze, żeby mieć prawa do postaci. I w 1928 roku utracił prawa do realizacji serii o króliku Oswaldzie. Przejął je inny producent, żeby realizować dźwiękowego królika Oswalda. No i Disney, który od ładnych paru lat już działał w branży filmów animowanych z wielkimi kłopotami, co chwilę bankrutował albo był na skraju bankructwa. Nikt by wówczas w połowie lat 20. nie pomyślał, że taka potęga wyrośnie z jego wytwórni. Wówczas postawił wszystko na jedną kartę. Wszyscy pracownicy mu się rozpieszli, został tylko jeden, Ab Iwerks. W zasadzie w takiej akcie desperacji przerobiono królika na mysz, bo tak wygląda królik Oswald, a tak wygląda Mickey Mouse. No, tam zakrąglono mu uszy, zmieniono ogień, wydłużono pyszczek i tak oto z królika stała się mysz, nazwano ją Mickey. Wyprodukowano na prędce 3 filmy, 2 początkowo w konwencji niemej, ale Disney po raz pierwszy miał jakiś taki błysk geniuszu. Stwierdził, że trzeba iść w stronę filmów dźwiękowych, rysunkowych, dźwiękowych, ale uważał, że należy tę formułę wymyślić inaczej niż zrobił to Paul Terry i inni konkurenci. A więc nie łączyć realistycznych efektów dźwiękowych z filmem rysunkowym, tylko ten dźwięk też musi być w pewien sposób animowany, wykreowany, fantastyczny, zabawny. I w zasadzie to można powiedzieć taki drugi debiut Walta Disneya, film Parowiec Willy z 1928 roku rozpoczyna wielką karierę tej postaci, myszki Mickey. Można powiedzieć, popularyzuje animację dźwiękową i daje wiatr w żagle Waltowi Disneyowi, który w ciągu kilku lat wyrasta na najważniejszego twórcę filmów animowanych na świecie. No właśnie. Tutaj kadr z innego filmu. To ja może poproszę o włączenie fragmentu drugiego klipu. To będzie pierwsza część Głupiutkich Symfonii z wytwórni Walta Disneya. Halo, halo. Taniec szkieletów, które wydaje mi się dobrze jakby oddaje istotę czy intencje Walta Disneya i ABBA, Iwerksa, wówczas działali jeszcze, można powiedzieć, w duecie, testując nowe możliwości animacji rysunkowej, jednocześnie dźwiękowej. Możemy wrócić do prezentacji. No właśnie, pojawia już nam się na arenie Walt Disney, ten największy twórca, też najbardziej kontrowersyjny twórca animacji amerykańskiej XX wieku. I w zasadzie jakby teraz już wchodzimy w okres animacji dźwiękowej i można w niej wyróżnić dwie siły. Jakby to Disney reprezentuje tę pierwszą siłę. Chciałem wyróżnić jakby kilka cech jego twórczości. No przede wszystkim techniczna perfekcja jego filmów animowanych. Disney inwestuje w rozwój nowych technik, w uprzemysłowienie kina animowanego, a nawet w pewnego rodzaju wyścig zbrojeń. Zawsze interesuje się nowymi technologiami jako pierwszy. Wprowadza do swoich filmów Technicolor. Właśnie jako pierwszy, jeden z pierwszych animatorów w Ameryce eksperymentuje z dźwiękiem, właśnie z tak bardzo ładnie, pomysłowo zsynchronizowanym z obrazami. Potem wprowadza dźwięk stereo, wieloplan, po to, żeby stworzyć taką trójwymiarową kompozycję swoich filmów. I jego filmy wyróżniają się takim wizualnym bogactwem. Są perfekcyjne pod względem technicznym i oczywiście bardzo kosztowne. Budżety rosną lawinowo. Początkowo taki film kosztuje gdzieś $2000 za odcinek, a w ciągu 10 lat filmy Disneya, takie krótkometrażowe, 7-minutowe, potrafią kosztować 100 tysięcy dolarów. W ten sposób prześciga całą swoją konkurencję. Narzuca pewne reguły gry, których konkurencja nie jest w stanie, którym konkurencja nie jest w stanie sprostać. No, poza tym Disney tworzy pewien taki kompozycyjny wzorzec metra animacji pełnometrażowej. W zasadzie ten wzorzec obowiązuje do dziś. Takiej właśnie animowanej baśni, czy też adaptacji literackiej. Mamy do czynienia z taką kompozycją, która składa się z modułów. W każdej jakby części mamy do czynienia z innymi emocjami. Dobrze widać to w Królewnie Śnieżce. To jest pierwszy animowany film Walta Disneya z 1937 roku, gdzie jest trochę musicalu, trochę komedii slapstickowej. Krasnal Gapcio to jest taka postać z niemej komedii. Mamy trochę melodramatu, trochę filmu grozy i wszystko właśnie jest jakby spięte taką kompozycyjną klamrą popularnej, znanej baśni braci Grimm. Disney ucieka w stronę realizmu. Jego filmy są coraz bardziej realistyczne. Ucieka w stronę tej umowności, tej takiej zabawy konwencjami i ucieka od autotematyzmu i chce, żeby jego filmy były bardziej zbliżone do tego formatu kina aktorskiego, hollywoodzkiego. Też jego filmy są coraz bardziej realistyczne pod względem takim fabularnym. Myślę, że tutaj dobrym przykładem byłby Dumbo. Nie lata dlatego, że jest postacią z kreskówki. Felix mógł sobie latać, bo był rysunkiem. Mógł robić jakby wszystko, bo jakby jego nie obowiązywały prawa prawdopodobieństwa ani fizyki newtonowskiej. Dumbo lata, ponieważ ma duże uszy, tak, które pełnią funkcję skrzydeł, więc nawet w sferze fabularnej wprowadzają się takie elementy uprawdopodobniające te fabuły, które są oczywiście bardzo fantastyczne i typowe dla kina rysunkowego. No Dumbo też jest bardzo, powiedziałbym, realistyczny pod względem takim społecznym. Co może robić słonik w Ameryce? No, musi pracować w cyrku. Nawet jeżeli matka słonika jest katowana przez dyrektora cyrku, to nie ma ucieczki z tego systemu. Dumbo nie odleci sobie z mamą do jakiegoś słoniowego raju. Dalej będą musieli pracować. Co prawda Dumbo jako latający słonik będzie miał status gwiazdy w cyrku, ale dalej będą częścią pewnego systemu. Disney dbał o to, żeby te filmy w jakiś sposób nawiązywały do życia Ameryki tamtych czasów. To myślę, że dobrym przykładem byłby film Trzymałe Świnki, najbardziej popularny krótkometrażowy film Disneya lat 30., który był odbierany jako film o wielkim kryzysie, który wybuchł pod koniec 1929 roku. I ta walka z wielkim złym wilkiem była tak naprawdę odbierana jako metafora walki z wielkim kryzysem, który można odegnać poprzez solidarność, solidarność całego społeczeństwa i poprzez ciężką pracę. Tylko ta świnka, która właśnie ciężko pracuje i buduje z cegły, jest w stanie ochronić się przed tym złem, które przychodzi z zewnątrz. A więc twórczość Disneya idzie w stronę moralizatorstwa. Fabuły są coraz mniej szalone i coraz częściej pełnią właśnie te funkcje dydaktyczne. Oczywiście w wytwórni Disneya panuje korporacyjny porządek. Disney rządzi w swojej wytwórni żelazną ręką. W jego wytwórni nie ma miejsca na indywidualne talenty, czy jakiś autorski styl, albo osobisty przekaz. Każdy pracownik jest śrubką w skomplikowanym mechanizmie tej wytwórni i pod każdym dziełem podpisuje się tylko jeden człowiek, Walt Disney. Właściwie nie wiadomo do końca, kim on był, bo nie był reżyserem, w zasadzie nie reżyserował tych filmów, z jednym wyjątkiem filmu Złoty Dotyk, z najgorszych w ogóle krótkometrażowych filmów w tej wytwórni. Disney też ma tego świadomość, przez kilkadziesiąt lat tego filmu się nie dało w ogóle zobaczyć, był złożony gdzieś tam w archiwum. Nie był do końca producentem, był kimś więcej, był właścicielem wytwórni, no ale właściciel wytwórni w takim amerykańskim systemie nie interesował się realizacją filmów, interesował się podpisywaniem czeków i umów, a Disney zajmował się w zasadzie, czy współpracował na każdym etapie produkcji filmów rysunkowych tejże wytwórni. kim był. No, w zasadzie takim dyrektorem kreatywnym, jakimś takim, nie wiem, takim Steve'em Jobsem trochę, oczywiście wyprzedzając go ładnych kilka dekad. On sam się porównywał albo do dyrygenta, tak, dyrygent na niczym nie gra, no, ale bez niego orkiestra nie będzie grała, albo do pszczółki, a to na spotkaniach z dziećmi. Tak? Bo pszczółka no, lata sobie od kwiatka do kwiatka, mówił Disney, i zapyla te kwiatki, dzięki czemu one rosną i są piękne. Podobnie Disney sam siebie postrzegał. Właśnie on nie rysuje, nie reżyseruje, nie komponuje, no ale on zapyla te pomysły, czy w ogóle zapyla po wytwórni i dzięki temu te filmy powstają. Bo trzeba mu przyznać, on był człowiekiem dziwnym, kontrowersyjnym, jest wiele różnych mrocznych legend na jego temat, ale był odważnym biznesmenem i człowiekiem o ogromnej wyobraźni, też wielkiej odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji. Słynął z tego, że zawsze wyrażał się w takim językiem ezopowym. Trudno mu było wyjaśnić, co ma na myśli, realizując filmy. Jego współpracownicy mieli z nim no, po prostu krzyż pański, ale zawsze wiedział, do jakiego celu dąży i w realizacji tych celów był skłonny do wielu poświęceń. Mógłby jeździć złotym Rolls-Royce'em i mieć co sezon nową żonę, a on miał przez całe życie jedną żonę, jeździł używanym samochodem, ubierał się w zwykłe ciuchy, wszystkie zarobione pieniądze inwestował w rozwój wytwórni. Miał pewną wizję, żeby z animacji rysunkowej, tej początkowo skromnej dyscypliny filmowej, to były króciutkie filmiki pokazywane przed głównym seansem, pełniące funkcję takie jakby krzyżówki w gazecie. On chciał, żeby to się rozwinęło do jakichś takich większych rozmiarów, żeby animacja się usamodzielniła, żeby była pełnometrażowa, doinwestowana, żeby wpływała na wyobraźnię szerokich mas widzów, pełniąc różne takie użyteczne funkcje, co mu się, trzeba przyznać, udało. W zasadzie do dzisiaj myślimy o animacji Disneya. Jakby no, godzimy się z tym, że film animowany jest dla dzieci, zawiera jakiś tam element dydaktyczny, morał, że wychowuje publiczność, że właśnie jest baśnią. Zresztą często mówimy o filmach animowanych, bajki. Nawet jeżeli mówimy o filmach, które nie są dla dzieci albo są kinem familijnym, mówimy bajki. No, Disney był jednym z tych twórców kina animowanego, który właśnie wprowadził animację w ten obszar, tak, twórczości adresowanej do dzieci. Można zapytać, czego uczy kino disneyowskie. No, to jest właściwie cały dekalog. Może zatrzymamy się na tym oto kadrze. On, wydaje mi się, dobrze ilustruje dydaktykę disneyowską, zwłaszcza lat 30. i 40. To kadr z filmu Latająca mysz. Film disneyowski uczy protestanckiego etosu pracy, patriarchalnego porządku, rozsądku, ufania starszym, wiary w szczęśliwe zakończenie, ludzkie dobro, w siłę magii, miłości, która rozwiąże problemy. Królewna Śnieżka może liczyć na ratunek ze strony krasnoludków nie dlatego, że jest księżniczką, tylko dlatego, że ciężko pracuje. Latająca mysz z tego filmu ma wielkie marzenie, chciałaby latać. No i przychodzi wróżka i spełnia to marzenie. Myszy wyrastają z skrzydła, ale jej życie zamienia się w koszmar. Rodzeństwo nie chce się z nią bawić. Wszyscy myślą, że jest nietoperzem albo sokołem, boją się. Więc co robi myszka? Prosi wróżkę, żeby zdjęła to przekleństwo. Prosta dydaktyka. Trzymajmy się rzeczy mniejszych. Każdy powinien znać swoje miejsce w szeregu. Przede wszystkim trzeba ciężko pracować i wiedzieć, do czego, a to jest inny świat, do czego jesteśmy stworzeni. Każdy jest gdzieś tam usadowiony na drabinie bytów i powinien wykonywać swoje zadania najpiękniej, jak umie. Disney był dumny, że właśnie z pomocą tych filmów może wychowywać amerykańskich, nie tylko amerykańskich, obywateli. Chciał, żeby filmy wyrażały idee, które były mu bliskie. No ale jest też w świecie animacji druga siła, którą, wydaje mi się, najpełniej reprezentują bracia Fleischer oraz dwie wytwórnie, Warner Bros. I MGM. O nich też film jakby z tej wytwórni dzisiaj zobaczymy. Że ja doceniam Disneya. No, to była wybitna osobowość. Bez niego nie wyobrażamy sobie kształtu kina animowanego dzisiaj. Był wizjonerem, był geniuszem marketingu i promocji, ale pod względem artystycznym, takim obyczajowym, jego filmy zawsze budziły wątpliwości. Były konserwatywne w formie i treści. Z biegiem lat coraz bardziej były słodkie, zachowawcze, schematyczne i sentymentalne. Kreskówki braci Fleischerów, wytwórni Warner Bros., MGM, w późniejszych latach też wytwórni UPA, z której filmy też zdaje się dzisiaj zobaczymy. To był w zasadzie taki drugi biegun animacji disneyowskiej. Żywy po dziś dzień. Dzisiaj animację można amerykańską postrzegać właśnie w tych dwóch biegunach, tym takim disneyowskim i umownie mówiąc fleischerowskim. I wydaje mi się, że filmy z tej tradycji to są najlepsze filmy rysunkowe tamtej epoki. W zasadzie kwintesencja animacji rysunkowej. W zasadzie dzisiejszy zestaw filmów zawiera głównie właśnie filmy z tego drugiego nurtu. My ten disneyowski nurt zresztą lepiej znamy. On jest najbardziej popularny, on jest żywy, dlatego dzisiaj mamy rzut oka na tę ciemną stronę Księżyca. Czym oznacza się ta druga siła w amerykańskim przemyśle filmów rysunkowych? No, te filmy były tanie w produkcji. Niektórzy twórcy nie zgodzili się na ten wyścig zbrojeń, który narzucił Disney. A wiadomo, że jeżeli film jest tańszy, to można pokazać więcej, bo mniejsze ryzyko biznesowe. Można i grać z cenzurą. Tu widzimy Betty Boop, jeszcze w takiej pierwotnej postaci, kiedy nie wiadomo było, czy jest kobietą, czy jest psem, w zasadzie była czymś pomiędzy. To właśnie taka ikona tej animacji kontrkulturowej, zadziornej, tej animacji, która rzuca wyzwanie tym disneyowskim standardom. Więc te filmy potrafią być nieprzyzwoite, satyryczne. Tu nie ma miejsca na jakiś disneyowski sentymentalizm. Jakby w tych filmach wraca ten pierwiastek autotematyczny. Ci bohaterowie mają świadomość, że żyją w świecie filmu rysunkowego, jak Betty Boop, która ucieka swojemu twórcy, psoci mu się, wykorzystuje to, że jest ożywionym rysunkiem. Podobnie jest w wypadku filmów rysunkowych Warner Bros. Czy MGM, że tam ta zabawa z konwencją jest posunięta jeszcze dalej. Znaczy, bohaterowie potrafią rozmawiać z widzami, czy jakby zwracać się wprost do nas, komentować akcje, jakby nawiązują z nami taką ciekawą grę. Wiedzą, że my na nich patrzymy, oni wiedzą, że są postaciami rysunkowymi, zamkniętymi w jakimś świecie, który podlega pewnym konwencjom. No, przede wszystkim te filmy właśnie grały z cenzurą, były zawsze takie niepokorne, nieco szorstkie pod względem formy, ale przez to takie bardziej zadziorne i mniej słodkie. Znaczy, ci twórcy próbowali... Próbowali obronić animację jako twórczość dla widzów dorosłych. To oni właśnie zaciągali ten hamulec ręczny w tym procesie, którym sterował Disney, przestawienia animacji na inną bocznicę, czy jakby na inną ścieżkę animacji, właśnie takie, które porusza tematy, które mogą zainteresować widza familijnego. Tutaj głośny film Inicjacja Bimbo, gdzie piesek Bimbo wykonuje różne rzeczy, których do dzisiaj nie wolno robić bohaterom filmów rysunkowych. Filmy te oczywiście były też bardzo ciekawe pod względem formalnym i wizualnym. U Disneya był ścisły korporacyjny porządek, tak? Czyli każdy zajmował się swoim odcinkiem. Najważniejszy był odcinek scenariuszowy. Scenariusz musiał być dopięty na ostatni guzik. Disney potrafi wyrzucić na śmietnik całą sekwencję zrealizowanego filmu, bo stwierdził, że nie pasuje. Animatorzy męczyli się, robili. Disney kazał sobie to wyświetlić na ekranie, mówił, no fajne, ale ta scena nam jest niepotrzebna. Trafiła do śmietnika. Tak bardzo dbał o odpowiednie proporcje fabularne swoich filmów. Bracia Fleischerowie robili dokładnie na odwrót. Potrafili improwizować w filmach animowanych, co wówczas było pewnego rodzaju tabu. Ciężko jest improwizować w filmach animowanych, to powstaje klatka po klatce. To jest bardzo mozolny proces, więc gdy improwizujemy, to nie wiemy, jaki jest punkt docelowy, co nam z tego wyjdzie. A oni potrafili wprowadzać do swoich filmów taki element improwizacji. Te filmy były bardziej oparte na gagach, takich mikronarracjach, niż na takich pełnych fabułach, jak u Disneya, gdzie mamy właśnie zawsze ten wzorzec baśniowy, czy jakiejś adaptacji literackiej. W tych filmach pełno jest jakichś pomysłów, takich szalonych pomysłów inscenizacyjnych. Jest zupełnie inny timing, inny rytm, taki bardziej jazzujący, bardziej rozwichrzony. Często te filmy są estetyczne pod względem plastycznym. Zarówno filmy Fleischerów, jak i filmy wytwórni MGM czy Warner Bros., ale mamy tutaj do czynienia z taką jakby ciekawą redukcją tego świata przedstawionego. Mamy taką świadomą ucieczkę od realizmu w filmie rysunkowym. Realizm jest nudny w filmie animowanym, jest zbyt dosłowny, jest jakby zamyka nam drzwi do wyobraźni, więc nie może nic sam dać od siebie. Ten świat jest w pełni zdefiniowany. Ci twórcy właśnie unikali tego, dalej bawili się tym autotematyzmem, uwielbiali ukłony w stronę początków animacji. W zasadzie te filmy z lat 30. czy nawet 40. często mają takie wstawki, które wydają się duchem zakorzenione właśnie w latach nastych, czy nawet w początkach XX wieku. Ten ręka artysty, ten taką interakcję pomiędzy światem twórcy, światem widowni i światem animowanym. Czasami o tej animacji mówimy, zwłaszcza tej powojennej, że to jest animacja ograniczona. Oczywiście to określenie może nam się źle kojarzyć, bo ograniczona to co to znaczy, że niedoskonała, amatorska, wybrakowana, pozbawiona jakichś elementów, ale myślę, że nie myślę, jestem przekonany, że należy to rozumieć zupełnie inaczej. Ograniczona animacja, czyli jakby w świadomy sposób zredukowana, w świadomy sposób estetyczna, uciekająca w stronę symbolu od takiego pełnego realizmu. Tutaj jakby na szczególną uwagę zasługują filmy wytwórni UPA, United Productions of America. Oni tutaj odegrali najważniejszą rolę jakby w tym procesie ucieczki od tej realistycznej stylistyki disneyowskiej. Chodziło o to, żeby uciec od tego wzorca disneyowskiego, wykorzystać zdobycze nowoczesnej plastyki, prowadzić bardziej, jakby świadomie posługiwać się kolorem, stworzyć kompozycję estetyczną, ale bardziej znaczącą, gdzie jest więcej miejsca dla wyobraźni widza. Chodziło o to, żeby inspirować się plakatem, ilustracją prasową, rysunkiem satyrycznym, a nawet abstrakcją. To zwłaszcza te piękne pejzaże w Strusiu pędzi wiatrze. To znakomita zresztą seria. Taki rasowy przykład animacji ograniczonej, gdzie mamy tylko z reguły dwóch bohaterów, jakiś abstrakcyjny pejzaż i taką bardzo umowną, symboliczną opowieść o fatum, o przeznaczeniu, o niemożności osiągnięcia celu, który jest na wyciągnięcie ręki. Kojot nigdy nie dogoni Strusia, to żaden spoiler, to jakby wiemy od początku. Chociaż nie, w jakimś filmie propagandowym, wojennym, zrealizowanym w czasie II wojny światowej chyba, był taki odcinek zrealizowany specjalnie dla wojska, gdzie... A może to chodziło o wojnę koreańską? Nie pamiętam, ale w każdym razie dla wojska, gdzie Struś zostaje złapany przez kojota i tam było jakieś tam ostrzeżenie dla żołnierzy. Ale to nie był film w takiej regularnej dystrybucji, więc się nie liczy. Tak ograniczona animacja jest oparta na braku dosłowności, na pewnym przerysowaniu, na grotesce. To kadr z filmu Texa Ivory'ego. Taka wariacja na temat czerwonego kapturka. W tych filmach jest taki też nonkonformistyczne podejście do tradycji. Disney do tradycji literackiej, baśniowej podchodził troszeczkę na kolanach. Nie odważył się nigdy zakwestionować kanonu. literackiego, czy jakby go jakoś radykalnie zmienić. Znaczy to wszystko wysładzał i pokrywał grubą warstwą lukru, a twórcy właśnie tej linii fleischerowskiej mają taką buntowniczą, taki buntowniczy stosunek do czy to tradycji literackiej, czy to baśniowej. Lubią bawić się tym światem w sposób taki groteskowy i przerysowany. A przede wszystkim filmy te są bardzo autorskie. To nie było miejsca na autorskość wytwórni Disneya, jak powiedziałem. A czy to za filmami wytwórni UPA, czy to za filmami wytwórni tej sekcji filmu rysunkowego Warner Bros. Czy MGM, co to takie największe, najważniejsze właśnie wytwórnie tej animacji takiej niepokornej, troszeczkę kontrkulturowej i zadziornej. Jakby za tymi filmami stali konkretni realizatorzy, reżyserzy, a nie tylko producenci. Ci producenci czasami też odgrywali istotną rolę, ale czasami byli całkowicie w cieniu. I to są filmy, nie wiem, Texa Iverego, który właśnie miał swój taki charakterystyczny styl. On uwielbiał właśnie przesadę, uwielbiał spiętrzać paradoksy w swoich filmach. Mówimy o filmach Chucka Jonesa, który uwielbiał w swoich filmach rysunkowych metaforę. Porównywał często film rysunkowy do tragedii antycznej. Chciał, żeby to wszystko miało takie szlachetne wzory, taką szlachetną strukturę. I żeby za filmem rysunkowym stała jakaś przypowieść o naszym życiu, o naszym świecie. Te filmy są często takie estetyczne, bardzo dopracowane, bardzo świadome pod względem użytych środków wyrazu. Są filmy Boba Clampetta, Bena Hardawaya, Franka Teszlina, Hanny i Barbery, zanim zasłynęli głównie jako twórcy filmów dla telewizji, które wszyscy znamy, to są znakomite filmy, też realizowali bardzo autorskie filmy kinowe. Podobnież jest z filmami UPA, kolejny kadr z filmu Texa Averyego o przygodach psa Droopiego. Podobnie jest z filmami wytwórni UPA. Tu kadr z filmu Johna Cannona. Inni wyróżniający się reżyserzy to Pete Burns, John Hubley. To byli twórcy, którzy mieli jakąś swoją autorską wizję kina animowanego. Próbowali wprowadzić więcej psychologii, takiej prawdziwej psychologii do relacji pomiędzy bohaterami. Znakomicie znali konwencje filmu animowanego i potrafili się nimi bawić. A jednocześnie doskonale rozumieli, na czym polega amerykańska rozrywka. Wykreowali całą galerię bardzo popularnych bohaterów, których my znamy i jakby bez których też nie wyobrażamy sobie historii kina animowanego. Takich jak Królik Bugs, Kaczor Daffy, Struś Pędziwiatr, Pies Droopy czy Pan Magoo z wytwórni UPA. To są inne postaci niż te, które kreował Disney, zwłaszcza w swoich filmach pełnometrażowych. Postacie Disneya zawsze były takie konwencjonalne, ugrzecznione, stworzone po to, żeby przekazywać nam morały. Bohaterowie MGM-u, Warner Bros. Czy UPA są niepokorne, szalone, zwariowane. W zasadzie często prowokacyjne, jeżeli chodzi o sposób zachowania i promowanie pewnych zachowań. To nie są postacie, z których można brać przykład. I to są w zasadzie pokoleniowi bohaterzy, którzy osabiali inne czasy niż ci klasyczni bohaterowie Disneya. Można powiedzieć, że lata 30. są dekadą Myszki Miki. To był taki bohater, który w zasadzie zdominował amerykańską wyobraźnię w tamtej dekadzie. Ale kolejne dekady były troszeczkę inne. więc w latach II wojny światowej takim ikonicznym bohaterem stał się Kulik Baks, dużo bardziej bezczelny, dużo bardziej właśnie kontrkulturowy, rzucający wyzwanie silniejszym przeciwnikom. Z kolei uważa się, że takim taką ikoną lat 50. jest pan Magoo, który jest taką jego przygodą, taką krytyką Ameryki lat 50., takiego kraju już konsumpcjonizmu, kraju, który wygrał II wojnę światową, bogaci się, ale jakby wyrzeka się pewnych ideałów charakterystycznych dla lat 30., 40., dla tych dużo bardziej trudnych pod względem politycznym i społecznym czasów. Magoo demaskuje Amerykę stabilną ekonomicznie, powiązującą się w konsumpcjonizmie, konformistyczną, gnuśną, owładniętą takim zimnowojennym strachem. Więc zmienia się epoka, więc zmieniają się dekoracje, zmieniają się bohaterowie, zmienia się styl. Styl disneyowski w latach 40., 50. uchodzi już za bardzo anachroniczny, zachowawczy. Oczywiście te filmy są bardzo popularne, są dystrybuowane na całym świecie. Ten wzorzec disneyowski jest podziwiany, ponieważ jest perfekcyjny pod względem technicznym, ale właśnie te konkurencyjne filmy, ta druga siła fleischerowska zaczyna coraz bardziej rosnąć, znaczy jakby odgrywać coraz większą rolę w branży filmów animowanych, ponieważ to kolejne pokolenie, które może wychowało się na myszce Miki, ale dorastało już z Królikiem Baksem, panem Magoo, Kaczorem Daffym, a więc postaciami dużo mniej ugrzecznionymi niż postaci disneyowskie, czego innego wymagają od animacji. Jakby widzą ten zmieniający świat. Chcą, żeby te filmy podejmowały wyzwania, które ten świat rzuca. W filmach disneyowskich tego nie odnajdują. Zresztą Disney też zaczyna w latach 50. Coraz bardziej porzucać animację. Coraz bardziej interesuje się parkami rozrywki. Coraz bardziej interesuje się telewizją, kinem aktorskim i niejako odstawia animację na boczny tor. I wytwórnie, które początkowo bardzo obawiały się tej konkurencji Disneya, ponieważ nie były w stanie podjąć rywalizacji z jego imperium, znajdują swoje role, swoje odrębne funkcje właśnie w opozycji. Właśnie jakby robiąc z biedy cnotę, wykorzystując to, że nie mają takich budżetów, nie mają takiego zaplecza technicznego, ale mają większą wolność artystyczną, możliwość realizacji filmów bardziej autorskich, mają możliwość eksperymentowania z językiem animacji, wprowadzania jakby nowych elementów do języka animacji, szukania inspiracji jakby w innych obszarach amerykańskiej kultury wizualnej. Zmierzając już w stronę końca, te kadry, które tutaj pokazuję, to są głównie kadry z wytwórni UPA, to film Rutti Tutut Johna Habley'a. Myślę, że ten kadr dobrze pokazuje, na czym polega animacja ograniczona. Chodzi o to, żeby te elementy były bardziej wyraziste, znaczące. Nie trzeba rysować tła, wystarczy dobrze dobrany kolor za plecami bohaterów. On lepiej wyraża emocje postaci niż realistycznie wyrysowana scenografia. Ci twórcy potrafią bawić się barwą, formą, ruchem, ograniczać ten realistyczny język animacji w taki sposób, by to dalej było atrakcyjne wizualnie, ale w inny sposób niż filmy disneyowskie. Właśnie zmierzając do końca. Wiele filmów w tym dzisiejszym zestawie właśnie powstało w tej schyłkowej epoce Te filmy powstały w schyłkowej fazie tak zwanej złotej ery amerykańskiej kreskówki. Ta złota era zaczyna się mniej więcej w połowie lat 30. Niektórzy mówią, że wraz z przełomem dźwiękowym, ale tak naprawdę to w połowie lat 30. Kończy się gdzieś na początku lat 60. Potem film animowany zaczyna ewoluować po raz kolejny. Pojawia się nowy, w latach 50. już nowy, silny gracz, czyli telewizja, animacja coraz częściej przychodzi właśnie do telewizji. Czasami z dobrym skutkiem, czego przykładem filmy wytwórni Hanna-Barbera o przygodach, nie wiem, Misia Jogi, Jetsonów, Flintstonów, ale często telewizja psuje dobre rzemiosło, wymaga już repertuaru głównie dla dzieci, dysponuje już w ogóle dużo mniejszym budżetem, nawet mniejszym niż ten przeznaczony na produkcję filmów UPA, czy Warner Bros., czy MGM-u, narzuca zabójcze tempo produkcji, a wiadomo, że im szybsze tempo produkcji, tym mniej miejsca na staranność wykonania. Psuje trochę rynek, kreskówki zaczynają pomału znikać z kin. Dlatego te filmy są tak znakomite. Też jakby cieszę się, że będziemy mogli obejrzeć na dużym ekranie. Proszę pamiętać, one były przeznaczone na duży ekran. One miały być puszczane w sali kinowej. One miały być atrakcyjne wizualnie, a te niuanse widać właśnie w dystrybucji kinowej. My z reguły oglądamy te filmy na ekranie, oglądamy je w kiepskiej jakości, na ekranie laptopa albo nawet jeszcze na ekranie komórki, ale to jest świętokradztwo, można nawet tak powiedzieć. To jest jakby ostatnia jeszcze faza w historii amerykańskiej animacji, kiedy te filmy miały bardzo konkretnego odbiorcę kinowego i bardzo konkretną formę dystrybucji kinową, więc cieszę się, że jakby wracamy do źródeł i będziemy mogli zobaczyć te filmy właśnie w takiej formie, w jakiej one zostały zaprogramowane. Proszę pamiętać, że to jest jakby podsumowanie epoki, że jakby w tych filmach brzmią echa wcześniejszych dekad, że to jest jakby podsumowanie tej ścieżki, którą próbowałem tutaj grubą kreską zarysować. Przepraszam, dziękuję i zapraszam na projekcję i zapraszam też na pozostanie po projekcji, bo tradycyjnie dyskusja o filmach, o animacji, też jeżeli będą jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Bardzo dziękuję.